ostatniej pieśni, jednej zwrotce, śpiewaliśmy również o Duchu Świętym. Ja dzisiaj akurat chcę trochę powiedzieć coś na temat tej trzeciej osoby Trójcy Świętej, mianowicie o Duchu Świętym. Jak wiemy, jest to bardzo, bardzo trudne zagadnienie dla naszego umysłu ludzkiego, żeby to zrozumieć. Ale w Biblii jest wiele takich trudnych zagadnień, spraw, które dla rozumu ludzkiego naszego nie jest możliwe pojąć. Nawet w piątej księdze Mojżeszowej napisane, że to, co jest zakryte przed nami, należy do Pana. On wie, co to jest. Ale to, co jest jawne, to do nas należy, abyśmy to wiedzieli, rozumieli, no i przestrzegali tego. Tak więc nie spodziewajmy się, że jakiś temat biblijny, że każdy temat biblijny, o którym Biblia wspomina, będzie dla nas możliwy, czyli naszym rozumem, zrozumiały. Gdyby tak było, to byśmy byli równi Bogu, a nie jesteśmy. My mamy słuchać i być posłusznym temu, co jest napisane, chociaż tego nie rozumiemy. Nawet w ostatniej księdze Nowego Testamentu Objawienie jest napisane błogosławiony, który czyta. Nie jest powiedziane, że wszystko rozumie, ale czyta i wierzy temu, co jest napisane. Jan Apostoł tak napisał przed swoją księgą. A ludzie filozofują, oni nie rozumieją często nawet spraw swoich w życiu, dlaczego to, co się dzieje, ale mówią, o, ale Bóg to, ale dlaczego to i tak sobie tak główkują, jak to się mówi. Nic z tego. Człowiek sam siebie nawet nie rozumie, dlaczego tak postępuje, dlaczego myśli tak, albo dlaczego tak się w jego życiu ułożyło. A co dopiero mówić o Bogu? Ale to, co jest objawione, to jest objawione nam w Słowie Bożym. A jeśli nawet ze Słowa Bożego czegoś nie rozumiemy, bo czasami nie rozumiemy nawet tych rzeczy, które są łatwe, to módlmy się gorliwie, żeby Bóg nam to wyjaśnił. Duch Święty, który jest autorem Pisma Świętego, czyli Biblii, ale ono napisane było przez ludzi, tylko że Duch Święty inspirował ich, jest zainteresowany, żebyśmy to, co powinniśmy rozumieć, to, żebyśmy to rozumieli. A tego, czego nie powinniśmy i nie możemy zrozumieć, żebyśmy zaufali Bogu, że tak jest. Chrześcijańskie wyznania, nie sekty, nie jakieś dziwaczne nauki niektórych tak zwanych chrześcijan, mają bardzo dziwne poglądy na temat właśnie Trójcy Świętej. Bo mówi się tak, i tak wierzymy my tutaj obecni i większość wyznań chrześcijańskich, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach występuje. I w związku z tym jest bardzo dużo różnodziwnych teorii. Jedni wyznają, że tylko jest jeden Bóg, nie ma Trójcy, inni, prawda, że śmiejąc się, powiedzmy z nas, mówią, że my wierzymy w trzech Bogów, tak jak jeden człowiek z Łodzi, z Lubina kiedyś mi powiedział, z takiej sekty, mówi, wy wierzycie w Boga o trzech głowach, mówi. Ja mówię, panie szanowny, wcale nie. Bóg jest jeden, bo tak mówi Słowo Boże, ale występuje w trzech osobach. Jeden z tak zwanych ojców kościoła chrześcijańskiego, czyli z pierwszych wieków, Augustyn, na którego, jak wiecie, nieraz się powołuje, bo to był ciekawy człowiek i dużo praw opisywał. On podał taką, niektórzy pamiętacie, bo ja o tym wspominałem, taką bardzo, moim zdaniem, prostą teorię, czyli taką wyjaśnienie Trójcy Świętej. Czym to jest? Trójca Święta, powiedział Augustyn, oczywiście on pisał po łacinie, bo to był V wiek. Trójca Święta to jest trzy osoby, ale jedna substancja. Nie wiem, czy wy wszyscy rozumiecie, co to znaczy słowo substancja. No, wielu z nas wie. Istota, sens, istota właściwa. Trzy osoby boskie, ale jedna substancja. Co to znaczy? Co Augustyn miał na myśli, co chrześcijanie kiedy tak mówią? Że Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty to są bogowie. To jest Bóg, przepraszam. Każda osoba boska z nich jest osobą. Ale w tych wszystkich trzech jest jedna boska substancja. I w Ojcu, i w Synu, i w Duchu Świętym. Oczywiście, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, to był ograniczony z racji, że był w ciele. Ale kiedy już zmartwychwstał, uwielbiony, jest w pełni mocy i chwały, tak jak Księga Objawienia. Więc trzy osoby, w sensie tym ludzkim, bo mają uczucie, wolę, intelekt, i tak w Biblii występują, ale w każdej z nich jest ta sama boska substancja. Dlatego są jednym Bogiem, bo wszystkie mają tą boską moc, oczywiście moc, siłę, substancję, tak zwane. Można to tak trochę naiwnie, ale dla naszego rozumu wytłumaczyć. Jaki jest wzór chemiczny wody? Może ktoś pamięta. H2O. Ale czy woda występuje zawsze tylko jako woda, jako ciecz? Nie. Jako woda, jako ciecz też jest H2O tam, tak? Jako para H2O. Jako lód H2O. Trzy formy, trzy postacie. Ale ta sama, ten sam wzór skład chemiczny. Bóg jest jeden. Jako jedna osoba. A te osoby, Bóg Ojciec, Bóg Syn, też są Bogiem, jako nie trzech Bogów, bo mają tą samą boską substancję. Tą samą moc, tą sam autorytet, to samo wieczne pochodzenie. A więc jest jeden Bóg, ale występuje w Biblii w trzech osobach. Dlatego wierzymy nie w trzech Bogów, ale w jednego Boga, który objawia się nam w trzech osobach, w trzech postaciach. I nic więcej nie trzeba wiedzieć. Jest jeden Bóg, trzech osobach. Tak go przedstawia Słowo Boże, Biblia. A człowiek, jeśli chce kombinować i swoim rozumem dociekać, to tylko kłopoty sobie narobi i może dostać zawrotu głowy nawet. Otwórzmy Ewangelię według świętego Jana. Ja, nawet to, co powiedziałem wtedy, to nie jest dla może wszystkich jednakowo zrozumiałe, ale nic lepszego nie mogłem tutaj powiedzieć na ten temat i zresztą nie chcę. Powtórzyłem tylko wypowiedzi niektórych mężów Bożych, czy jak Augustyn. Ewangelia według świętego Jana. Właśnie apostoł Jan w tych trzech rozdziałach, 14, 15 i 16, bardzo dużo mówi na temat Ducha Świętego. I bracia i siostry, nie spodziewajcie się, że ja wszystko, nawet to, co trzeba byłoby powiedzieć, co dzisiaj powiem. Bo to jest bardzo obszerny, głęboki i nawet czasami chwilami trudny temat. Także tylko to postaram się powiedzieć, co uważam za potrzebne w tej chwili. Co może nam przybliżyć to, tą trzecią osobę Trójcy Przynajświętszej, czyli Ducha Świętego. Czytamy w rozdziale 14, najpierw werset 16. Te słowa Pan Jezus wypowiedział na krótko i zapisane są na krótko przed swoją męką na krzyżu, swoim pogrzebem i zmartwychwstaniem. I kiedy powiedział to Pan Jezus do uczniów swoich, do tej małej grupki swoich uczniów, apostołów, jak mówimy, powiedział to powiedziałem, że to wam powiedziałem, że odchodzę, to serca napełnił wasze smutek. Ale gdybym nie odszedł, to Duch to nie był wydany. Kto? Pocieszyciel. Duch Święty, który nazwany jest tutaj pocieszycielem, a w tekście greckim nowego to jest parakletos słowo. Parakletos. Zaraz powiem, co ono oznacza. Dopiero został zesłany, jak my tu chyba wszyscy wiemy, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, kiedy wstąpił do nieba, i wtedy wstąpił na te grono 120 uczniów, tam był też i niewiasty, Duch Święty. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich pisze. I ja prosić będę Ojca, mówi Jezus, i da wam innego pocieszyciela, parakletosa po grecku, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może. Świat, czyli ludzie, którzy nie są wierzący. Nie może przyjąć. Jak dowiadujemy się z pierwszego listu do Koryntian, dla takich ludzi zmysłowych, jak mówi apostoł Paweł przez Ducha Świętego, rzeczy duchowe są głupstwem. Porozmawiajcie, a myślę, że nieraz rozmawiacie, bo przecież żyjemy wśród ludzi. Na tematy bardzo ważne, duchowe, proste. Zbawienia, zmartwychwstania. Panie, co pan opowiada, jakieś bajki, prawda, tego? A to może być profesor, albo religijnym nawet człowiekiem może być, do kościoła chodzący. Co pan opowiada jakieś bajki? To są bajeczki, to tak ludzie wymyślili i to tak powtarzają. Jest piekło? Panie, gdzie tam piekło? To jest dla postaw, dla ludzi ze średniowiecza. Teraz żadnego piekła nie ma. Bóg jest miłością, nikogo do piekła nie pośle, a zresztą na pewno jego nie ma, bo jakże Bóg miłością jest i może być piekło? Głupstwa opowiadacie. Dla ludzi zmysłowych, którzy tylko mają oczy, uszy i swoje zmysły, sprawy duchowe, biblijne są głupstwem. Chociaż niektórzy chodzą regularnie do kościoła, ale to są głupstwem. Dlaczego? Bo oni nie mają w sobie Ducha Świętego. Oni tylko kierują się swoimi uczuciami, zmysłami. I to, co się nie zgadza z ich lepetyną, przepraszam, to jak to mówimy, to mówią, to głupstwo, to bajki, prawda, legendy. To księża wymyślili tak, prawda, żeby ludzi straszyć, albo dzieci straszyć. Głupstwem są. Do czasu. Bo kiedy znajdą się w wieczności, to stwierdzą, tylko już będzie za późno, że to nie były głupstwa. To były wieczne prawdy. I wtedy już odwrotu ani czyśćca żadnego nie będzie. Czyściec to jest wymysł duchowieństwa takich czy innych kościołów. Nie ma w Biblii o czyśćcu jak mowy żadnej. Jak to ktoś powiedział, to taka mowa o czyśćcu w Biblii jak o koniu w pacierzu, prawda? Pacierz, ale tam nie jest nic o koniu niespomniane, prawda? Tak samo ludzie wierzą w czyściec, że ileś tam dusza pobędzie, potem z tego wyjdzie, tylko nikt nie wie po ile. Nie ma w Biblii czyśćca. To jest bajki, to są bajki właśnie. To są oszustwa, które wymyślili kościoły czy duchowieństwo. Taka jest prawda. Taka jest prawda. A jeśli ktoś nie chce prawdy wierzyć, no to już trudna sprawa. Czytamy, że innego pocieszyciela to by był z wami na wieki. Ducha prawdy. On jest tu nazwany duchem prawdy nawet. Bo on objawia prawdę o Bogu i o nas samych. Którego świat przyjąć nie może. Tu nie jest powiedziane, każdy nie może. Świat ten, jak mówi Słowo Boże, ten, który nie wierzy Bogu, który nie ufa Bogu, który nie wierzy w Biblię. To jest świat według Biblii. Chociaż czasami jest może religijny, do jakiejś religii chodzi, do jakiegoś kościoła chodzi. Ale faktycznie to jest świat, który jest przeciwny Bogu. Którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi, ducha nie widzi i nie zna. Ale wy go znacie, mówi do uczniów Pan Jezus, bo przebywa wśród was w osobie Jezusa Chrystusa i dalej i w was będzie. Czyli zamieszka duch prawdy, pocieszyciel w was. I tak się stało w dzień 50, a potem w każdym nowo nawróconym, odrodzonym człowieku. Zamieszkuje, to mówi Słowo Boże. To nie znaczy, że czyni z niego idealnym człowiekiem, tak jak anioła. Nie. On ma jeszcze swoje problemy, taki człowiek wierzący. Czasami poważne ma nawet problemy, ale on ma nadzieję swoją właśnie w Duchu Świętym, w Pocieszycielu, o którym za chwilę jeszcze powiemy. Co to znaczy słowo tak dla przypomnienia, kochani? Pocieszyciel. Wiemy, że Nowy Testament był pisany w języku greckim, a więc to słowo greckie jest parakletos. W Bibliach, w naszych polskich Bibliach tłumaczonych na język polski, ale też i w innych współczesnych, jest najczęściej tłumaczony jest przez słowo jako pocieszyciel. Parakletos. Ale to słowo greckie parakletos ma bardzo dużo znaczeń i to jest trudne przetłumaczyć w Biblii, żeby te wszystkie 5 czy 6 znaczeń, bo wtedy Biblia by taka gruba była. Więc tłumaczę jednym słowem tego parakletosa tłumaczą. Pocieszycie. Ale to słowo oznacza, zaraz przypomnijmy sobie, oznacza doradcę. Tak jak adwokat na przykład oskarżonemu doradza, co mówi, czego nie mówić, prawda, w sądzie. Jeśli człowiek ma Ducha Świętego, a zaraz powiemy też, kto go ma, już wspomniałem, kto go ma, to Duch Święty, jeśli on jest poddany Duchowi Świętemu, Duch Święty doradza. Nie wie, jak postąpić na przykład. Czasami bywają sytuacje, jak na przykład, kiedy chrześcijanie byli prześladowani w dawnych wiekach i dzisiaj w niektórych krajach. Człowiek nie wie, co go będą ci prześladowcy pytać. Nie ma wyobrażenia. Tak jak tamci, którzy w pierwszych wiekach byli. Ich pytają, badają, a oni nie wiedzą, co ich zrobią. Ale Duch Święty zada jakieś pytanie albo oskarżenie. Natychmiast Duch Święty podpowiada im tu w głowie, co im odpowiedzieć. Tak samo w podjęciu decyzji. Mamy teraz konkretny przykład z naszego zboru. Kiedy Adam wspomniał i wiemy o tym, co, jak zadecydować w sprawie naszej kaplicy. Czy rozbudowywać, czy nie. I było prośba, wezwanie, żebyśmy się o to modlili. Powiem wam szczerze, że ja miałem kłopot z tym. Przez ponad 10 dni miałem mówić, co ja mam powiedzieć, jeśli w ogóle mam powiedzieć na tym zebraniu członkowskim. No nie wiem, ale ja mówię, Boże, ty mnie podpowiedz, jakie mam zająć stanowisko. No z początku powiedziałem, że lepiej nic nie ruszać. Tak. Ale się modliłem, modliłem się i dzisiaj wiem. Znaczy nie wiem, czy to jest najlepsze wyjście, tylko wiem, co ja mam uważać. Jak Duch Święty mnie poprawi, ale może powiedzieć, 100 lat może żyć. No nie wiem, czy chodzić na nabożeństwo, czy chodzić na nabożeństwo, czy czytać Biblię, czy to zrobić to, co dla chwały Bożej, czy to, to. No nie wiem. I tak można pół życia przeżyć. Czy to jest człowiek, który prowadzony jest przez Ducha, czy Ducha? Nie. To jest człowiek zmysłowy, którego Duch Święty nie mieszka w nim i nie prowadzi go. Bo może być sytuacja, że nie wiemy. To wtedy módlmy się szczerze. I będziemy mieli przekonanie, że tak powinniśmy postąpić. Módlmy się dotąd, aż będziemy mieli mocne przekonanie, że tak powinniśmy postąpić. To musimy, to powiedzieć w jakiejś sprawie. Tak zadecydować. Jeśli wierzymy, że Duch Święty jest osobą boską, a jest, to On nie pozostawi nas bez odpowiedzi na naszą prośbę. A poza tym wierzymy w Jezusa Chrystusa, dzięki któremu dany został nam Duch Święty. Jak powiedział Pan Jezus, przyjdziemy do Niego i mieszkanie uczynimy w tym samym fragmencie. Mówiąc o Ojcu, o Duchu Świętym i o sobie. Przyjdziemy nawet z tego słowa. Nie powiedział Pan Jezus, ja przyjdę tylko, albo tylko Ojciec. To jest odpowiedź dla tych zwodzicieli, którzy mówią, że nie ma Trójcy. To co w takim razie, co to znaczy w tejże Ewangelii, chyba w 16 rozdziale. To jest, jeśli chcecie, znajdziecie. Przyjdziemy i mieszkanie w Nim uczynimy. Jaka jest liczba? Mnoga. Nie przyjdę, albo Ojciec tylko przyjdzie, a my, Jezus i Duch nie, tylko przyjdziemy. Liczba mnoga.
W każdym języku tak jest. W greckim tak jest. Przyjdziemy, to znaczy więcej niż jedna osoba.
A więc znaczy co? Doradcę. Parakletos, doradcę. Zapamiętajmy, bracie i siostro. Potrzebujesz dorady, będziesz potrzebował 1000 razy w życiu. Ale ufaj Bogu, ufaj Bożemu Słowu i wiesz, że jak będziesz potrzebował do porady, doradzenia, to Bóg ci da. Czy nawet w sprawach ziemskich. W sprawach właśnie nawet materialnych. Czy mam tą pracę podjąć, czy nie? Czy mam się w to wdawać, ten interes, czy nie? I tak dalej, i tak dalej. Drugie. Napominać. Parakleto znaczy również napominający. Napomina, tak? Jeśli źle postępujemy, to przez sumienie albo przez Słowo Boże nas napomina. Źle zrobiłeś, źle postąpiłeś. Wyznaj to Bogu. A człowiek cielesny, zmysłowy, co to? Wszyscy robią to samo. Wszyscy oszukują, wszyscy kombinują, wszyscy tego. Co ja mam być, taki dobry? To jest człowiek zmysłowy, który żyje tylko według swoich tych cielesnych, grzesznych zmysłów. Będzie się przejmował jakimś, prawda, tam napomnieniem gdzieś, czy sumieniem. Jest najtrudniej zrobić coś złego pierwszy raz, bo wtedy sumienie jest czyste. Ale już drugie występek, czy zabójstwo, czy inne, czy zdrada, leci już bardzo łatwo, bo już sumienie zostało zabite. I dlatego coraz więcej kłamstwa, coraz więcej oszustwa, coraz więcej tych rzeczy. Bo ludzie zabili sobie sumienie. Dlatego nie słuchają nawet napomnień, które Bóg przez sumienie, czy przez Pismo Święte daje. Albo Bożych ludzi. Więc pierwsze, doradza, napomina, pociesza. Dlatego jest często w tłumaczeniach pocieszyciel. Pociesza. Człowiek jest przygnębiony z jakichś powodów swoim. Co ja mam robić? Sięga do Biblii? Ha, dzięki Bogu mam odpowiedź. Albo inaczej. Pocieszyciel jest. Pociesza. Posila przede wszystkim duchowo. Człowiek słaby się czuje. Jak mówi w Starym Testamencie jednego proroka, że niech nie mówi słaby, że słaby jestem. Mocny w Panu. Posila. Stawia się za nami do Boga Ojca. To słowo parakletos, czyli pocieszyciel, jest również odniesione w Nowym Testamencie do Jezusa. W pierwszym liście Jana też on jest nazwany pocieszyciel, albo orędownik inaczej. Orędownik to jest to samo, co pocieszyciel.
stawia się, zachęca nas do czegoś dobrego. Nie chce się nam, nie chce się. Ale mówię, nie, to jest dobre, to jest dla chwały Bożej. Odsuć się z tego lenistwa i gnuśności. Zachęca. Co? Pomaga. Przypomina. Ale przypomina tylko to, co już wiemy. Niczego nie przypomni nam, jeśli tego nie wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy z Biblii na przykład. A więc tak dużo znaczeń ma to słowo greckie parakletos, czyli to, co w naszym tłumaczeniu jest jako pocieszyciel. Jest błogosławiona czynność. No, po prostu trudno sobie po ludzku wyobrazić, jakie wspaniałe cechy ma błogosławiony Duch Święty. Parakletos. Pocieszyciel, orędownik, pomocnik. Chcecie może powiedzieć adwokat boski, niebieski. To Duch Święty. To Duch Święty. I co tutaj apostoł Jan nam pisze? 26 werset z tego 17. Lecz pocieszyciel Duch Święty, który jest nazwany Duchem Świętym, bo jest święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pamiętacie w Dziejach Apostolskich i dalej w listach, ale szczególnie w Dziejach Apostolskich czytamy nieraz, że apostolowie potem przypomnieli sobie, co Pan Jezus im powiedział, kiedy chodził po ziemi. Przez ten czas oni zapomnieli, ale kiedy Duch Święty stąpił na nich i napełnił ich umysł, ich serce, ich zaczęli sobie przypominać to, co zapomnieli nawet, co Pan Jezus mówił, kiedy chodził po ziemi. Zaczął im przypominać. Zaczął im przypominać to, co oni wcześniej słyszeli, tylko że nie zapamiętali. Jakby głusi byli. Ale teraz przypomina. Ale przypomina im to, co Jezus powiedział. To, co oni później czytali z całego Pisma Świętego, a zwłaszcza z Nowego Testamentu. A więc przypomni wam wszystko. 15 rozdział na przykład, następny, 26 werset. 15 rozdział, 26 werset. Gdy przyjdzie pocieszyciel, pamiętajmy, że to jedno ze znaczeń tego parakletosa, pocieszycie. Gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który tu jest nazwany Duchem Prawdy też, tam wcześniej świętym, teraz prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Duch Prawdy. W nim nie ma żadnego kłamstwa, tak jak w Bogu Ojcu i w Bogu Synu. 16 rozdział, wiersz 7. Tak kilka tylko wersetów. Ja wiem, że ten czas to jest wróg mój zawsze. 16 rozdział, wiersz 7. Przepraszam, ja szukam. 16 rozdział, wiersz 7. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł. To na początku powiedziałem. Bo jeśli nie odejdę, mówi Jezus, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Uwaga! Duch Święty zawsze był i w Starym Testamencie. Nie o to chodzi, że teraz on się pojawi. On teraz zaczyna tylko działać w uczniach Pana Jezusa, apostołów, prawdziwych chrześcijan. Przedtem tylko u niektórych mężach, prorokach, jak w Starym Testamencie. Ale był i działał on w inny sposób, ale był. A więc Duch Święty jest wieczną osobą boską. Co w tych wersetach z rozdziału 14 jeszcze się dowiadujemy? I z 15, i z 16. Kilka spraw jeszcze tylko wymienię. Czytamy, że zamieszka on w każdym wierzącym człowieku. Wierzącym, ale nie tradycyjnie, że wierzy, że jest Bóg, ale postępuje jak bałwochwalca, czy jak jakiś zatwardziały grzesznik. Nie. Ten, który, jak mówi apostoł, jak Pan Jezus do Nikodema w 3 rozdziale, który się narodził z wody i z ducha. Bo Duch Święty bierze udział swój, dzieło swoje, kiedy człowiek rodzi się na nowo. To, co z ciała narodziło się ciałem jest, to, co jest z Ducha Świętego, duchem jest. Dlatego się powiedziałem wam, mówi Jezus, musicie się na nowo. To jeśli się kto nie narodzi nowo, nie może być w Królestwie Bożym, nie może ujrzeć Królestwa. Do kościoła może chodzić codziennie nawet. Nie tylko raz w tygodniu. Codziennie nawet może chodzić. Ale jak ktoś się nie narodzi na nowo, to jest na sprawy Boże, jest analfabetą. One są, jak tu czytaliśmy, głupstwem dla niego. Pamiętacie? Pierwszy okolic. Bajką, legendą, jakimś pomysłem ludzi. Dla niego to wszystko jest śmieszne i głupie. Dlatego, że nie ma Ducha Świętego. Prosto. On może wierzyć, że jest Duch Święty, ale on go nie ma w sobie, bo on się nie narodził na nowo. Z wody i z Ducha. Przez Słowo Boże i przez Ducha Świętego. A więc on mieszka w tych, którzy się na nowo narodzili. I Nikodem, ten pobożny, religijny nauczyciel żydowski, Ewangelia Jana 3 rozdział, jak to może wyjść? Mówi. To człowiek, będąc stary, może znowu wejść do żywota matki swojej, się narodzić. Myśli po cielesnemu. Jak jest normalny, zwykły człowiek. Powiedz mu, nie dziw się, mówi, nie dziw się temu, żeby tego. I mówi, ty jesteś nauczycielem zakonów Izraelu i tego nie wiesz? Mówi do tego. Jest dużo nauczycieli Pisma Świętego, kaznodziejów, pastorów, którzy zielonego pojęcia nie mają o Duchu Świętym. Powtarzają tylko to, co gdzieś tam zasłyszeli. Sami nawet nie wiedzą, w co wierzą. Właśnie, bracia i siostry, kto jest na nowo narodzony z wody i z ducha, ten oczywiście nie staje się idealnym, ale jak grzechem, jak Duch Święty go upomina, mówiliśmy przed chwileczką. Jeśli jest posłuszny Duchowi Świętemu, to on wyznaje swój grzech. On nie zakrywa swojego grzechu, nie bagatelizuje go, bo on wie, że to niebezpieczna rzecz, żeby bagatelizować i nie wyznawać. Bóg jest święty. Duch Święty jest święty. I pragnie swoich dzieci, naśladowców, też mieć świętymi, którzy drżą na Jego słowo, jak mówi prorok Izajasz, a nie bagatelizują lub, jak się mówi po świecku, olewają to, co mówi słowo. A więc on zamieszkuje, zamieszka z wami i was będzie, czytaliśmy przed chwilą. I was będzie. Jeszcze oni nie byli uczniowie napełnieni, ale już Pan Jezus wiedział, że będzie pięćdziesiątnica i napełni ich Duchem Świętym. Teraz jest wśród was Jezus jako też mający ducha. I was będzie. Jest w tobie Duch Święty, bracie i siostro? Czy tylko wiesz, że jest Bóg? No to dobrze, ale to jest bardzo mało. To i demony nawet wierzą, i diabeł wierzy, że jest Bóg. Czy Duch Święty jest w tobie? Czy jesteś poddany Jego głosowi? Czy dasz mu się uczyć, jesteś tylko religijnym człowiekiem i nic więcej? I tak myślisz, jak ten cały świat myśli. Tak myślisz, jak wszyscy inni. A jak ktoś zaczyna czytać Biblię, to mówi, o, do sekty jakiś poszedł, prawda? Ale kłamać, oszukiwać, łajdaczyć się, upijać się, wszystko w porządku, ludzie. I do kościoła jeszcze chodzi. No to czego ode mnie chcecie, prawda? Ale jak zaczyna Biblię, ile razy ja słyszałem, że jak jakiś syn czy córka zaczęła czytać Biblię, nawet teraz w Lublinie, rodzina bardzo niby chrześcijańska tego młodego człowieka. Osobiście go znam. Mówi, o, do sekty poszedł, bo zaczął Biblię czytać. Czyż tak ludzie nie myślą? Tak zwani chrześcijanie, tak zwani. Oczywiście, że wielu tak. Wolał, żeby na tańce chodził, żeby co tydzień dziewczyny zmieniał, żeby tam kombinował, ale to wszystko w porządku, bo żyje tak jak wszyscy, prawda? Przepraszam, ale taka jest prawda. Ale jak Biblię zaczyna czytać syn czy córka, tragedia się w rodzinie robi. Do sekty poszedł, baptystów czy innych. To jest tragedia. A oszukiwać, zdradzać, kombinować, to jest w porządku. No i jeszcze jak się do kościółka chodzi, to już w ogóle w porządku. Co, ja może przesadzam? Przesadzam, bracia i siostry? Nie, nie. Wiele takich ludzi spotkałem. Bo Biblia parzy, tak jak ten parzy, bo ona pokazuje grzech człowieka, ale też pokazuje wyjście z tego grzechu. Ludzie tylko widzą tą pierwszą część, że pokazuje, ty jesteś złośnik, ty jesteś grzesznikiem, ty przykradzasz Boże. No to ten grzech, czyli natura grzeszna, która w naszej mówi, o, lepiej tego nie dotykać. Nie dotykaj, bo jeszcze nie wiadomo, co powie nam Bóg. Co ja robiłem 100 lat temu, albo 10 lat temu. Ale on nie powie, ten grzech, diabeł, który siedzi przez grzech w nas, nie powie, jaki Bóg daje nam ratunek. Jaką łaskę chce nam okazać temu właśnie grzesznikowi. I dlatego mówią, do sekty poszedł. Do jakiej on sekty poszedł? Zostawił wiarę ojców. Ja tego też się nasłuchałem. Właściwie ja nie wiem. Moi rodzice już nie żyjący. Co oni mieli za problemy? No, trudno opisać tam, na wsi Białostockiej, gdzieś od swojej matki i od ojca. Ale jak żyli normalnie w cudzysłowie, To było fajne. To, że ojciec się czasami upił się awanturowo, to nic takiego złego nie było, prawda? Tak wszyscy chłopi robią na świnie. Popatrzcie, jaki człowiek jest głupi. Jaki człowiek jest potwornie głupi. To, co dla człowieka jest nieszczęściem, co tragedią, to ludzie traktują to jako normalną rzecz. A to, co jest wybawieniem, co jest szczęściem, co jest niebem, to mówią, że to jest sekta, dziwactwo. Dlaczego? Bo ducha nie mają Bożego. Są zmysłowi, jak na początku. Uważają rzeczy duchowe, wieczne za głupstwo. Może wśród nas ktoś taki jest. Ale ktoś to uważa się za chrześcijanin. A więc po pierwsze, Duch Święty zamieszkuje chrześcijanin. To jest pewne i jasne. Daje ducha temu, którzy są mu posłuszni, powiedział apostoł Piotr w Dziejach Apostolskich. Drugie, pomoże uczniom przypomnieć sobie wydarzenia z życia Jezusa. Werset 26. Przypomnieć, też o tym wspomniałem, co Jezus powiedział, a teraz wiemy, że to jest zapisane w Słowie Bożym. Po trzecie, Duch Święty przekona świat, czyli ludzi grzesznych, o grzechu, o sprawiedliwości i sądzie. Oczywiście ludzie dzisiaj bagatelizują, dlatego że sumienie zabili w sobie. Ale nie wszyscy, zdaje się. Nie wszyscy jeszcze, dzięki Bogu, zdaje się, diabłu to sumienie zabił. Są jeszcze jednostki. Są i w naszym kraju. Ja spotykam takich. Ale coraz mniej ich jest. Dlatego, że patrząc na innych, robią i mówią, że to nic takiego złego. Nie mają bojaźni Bożej przed. Lekceważą Boga, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Ducha Świętego. Ale jeszcze są tacy, chociaż niewielu, ale są. Czyli przekonuje że człowieka, że możesz być dobry, uważasz się za dobrego, dobrego sąsiada, nikomu krzywdy nie zrobiłeś, ale ty już się urodziłeś w grzechu napisanym. W grzechu poczęła cię matka twoja, każdego z nas. Już jako dzieci, niemowlęta psocimy, prawda? I udry na udry i ze sobą się bijemy. Czyż nie? Współczesna pedagogika głupia mówi, że człowiek rodzi się idealny, doskonały. To ja się pytam, kto takiego jednorocznego berbecia, chłopaka czy dziewczynkę, nauczył, żeby za włosy pociągać siostrę? Rodzice nie nauczyli tego jeszcze za wcześnie. Albo koledzy. To siedzi już w człowieku. Z poczęciem w łonie matki człowiek dziedziczy niestety tą grzeszną naturę. I nic nie może, nie, żaden sposób, ani nabożeństwa, ani pielgrzymki, ani kłanianie się do obrazów, nic nie pomoże, żeby człowiek pozbył się tej grzesznej natury. Tylko moc Ducha Świętego przy nowonarodzeniu. Nie ma żadnego sposobu. Choćbyś na kolanach dzień i noc leżał, to ci nic nie pomoże. Albo się żegnał 100 razy na minutę. Bo w Duchu Świętym jest moc, a nie rytuał. Można się żegnać, można mówić, ja wierzę, wierzę, ale to jest powtarzanie. To jest tylko powtarzanie. Jak tak zwaną mantrę. A Duch Święty nie. Duch Święty daje moc temu, którym zamieszkuje. I wtedy dopiero życie człowieka się zmienia. I następny przekonał, jak powiedziałem, jeszcze świat o sprawiedliwości, o sądzie i będzie uczył wierzących prawdy. Prowadzał we wszelką prawdę, ich osobiście. Będzie rozróżniał, co jest prawdą, a co fałszą, nawet wśród chrześcijan. Ileż bracia i siostry wierzących ludzi czasami prostych rzeczy nie rozumie. Ja jestem przerażony czasami. Ja mówię też, że nieraz czasami ja jestem w jakimś znaku zapytania, ale dla mnie, czy na przykład łapówki dawać, czy inne rzeczy, czy jakieś tam inne, już nie chcę wymieniać, dla mnie jest jasne, takie podstawowe. To nie ma chwili wątpliwości, że to jest grzech. Nie mam żadnych wątpliwości, ale to nie jest moja zasługa, dlatego że dzięki miłosierdziu Bożemu, cudowi Nowego Narodzenia Bóg udzielił mi daru rozeznania duchowego. To jest Jego dar, a nie nauczenie się prawdy. I każdy wierzący powinien to mieć. W pewnych sprawach może, tak jak powiedziałeś w sprawie kapitału, a czy rozbudowywać, czy nie, to są sprawy ważne, ale ostatecznie to są ziemskie tylko. Ale kiedy w sprawach chodzi duchowa i my chwiejemy się, nie wiem, czy rozwód to dobra rzecz, czy niedobra rzecz. Czy to można coś... Albo aborcja. No przecież jak trudno ma wychować, to przecież lepiej niech to dziecko w łonie. Czy to dobro? Boże, kochany, co to się dzieje? Ja mówię o chrześcijanach. Ja znam takich, którzy byli chrześcijanami, kobiety i mężczyźni, którzy namawiali swoje żony wierzące do aborcji. I to nie jedna osoba taka była. Więcej, nawet jeden z nich był kaznodzieją w jednym zborze. Popatrzcie, co się dzieje. Nie mówił o tym bezbożnym świecie, ale odmówi tych, którzy się mówią, że są chrześcijanie, że Biblii znają. No o pomstę nie dowola takie myślenie. Prostych rzeczy są jak te analfabeci duchowo. Czy tak powinno być? Jeśli tak jest, czasami to jest tragedia. To jest tragedia. Będzie uczył wierzących i wprowadzał do wszelką prawdę. To jest najlepszy uniwersytet duchowy, wprowadzenie Ducha Świętego. Najlepszy, nie ma lepszego. Czasami on daje radę, jak postąpić w sprawach materialnych, też jak powiedziałem. Też. Nie wiesz, jak postąpić? Módl się szczerze. Czy wziąć pożyczkę, czy nie? Mówię takie dla przykładu. Czy zająć się tą sprawą, czy nie? Tym biznesem, czy nie? No to co byś radził się? No można się radzić ludzi oczywiście, ale nie ma gwarancji, że oni dobrze nam poradzą, nie? Czy pojechać tam, czy nie pojechać? Módl się i Duch Święty ci da ci takie uczucie. Nie, lepiej zostać. Lepiej zostać. Nie ruszaj tej sprawy. To nie dla ciebie. Kilka przykładów dałem. Nie wiąż się z tym człowiekiem, bo to jest, to, że on pięknie mówi i ładnie wygląda, to jest nic nie znaczy. Tylko czy on ma Ducha Świętego. To jest ważne. Czy on chodzi do kościoła, czy nie chodzi? Chodzi, dobrze, ale to nie jest najważniejsze. Ważniejsze, czy on ma Ducha Świętego. Czy on, czy ona. To jest się liczy jedynie. Przykłady można mnożyć w nieskończoność. I co, bracia i siostry, możemy na koniec powiedzieć? Dużo, oczywiście. Ale apostolowie nam mówią w Nowym Testamencie, jak postępują ludzie, którzy nie mają ducha. Tak króciutko. Którzy nawet są w społeczności chrześcijańskiej. Chodzą do kościoła, chodzą do zboru, troszkę tam coś z Biblii znają. Ale jakie ich jest postępowanie? Jaki rezultat tego ich, że oni nie mają w sobie Ducha Świętego Pocieszyciela, Parakleta? Nie są mu posłuszni. Po prostu żyją tak, jak przeciętni ludzie zmysłowi. Ale to nie są ateiści. Nie zawsze. Czasami to nie są, że wierzą, że jest Bóg. A no kilka dla przykładu. Na przykład w liście Judy, to jest bardzo krótki list, przez Księgę Objawienia. Czytamy, że to są słowi, werset wywołujący, nie mający ducha, rozłamy. Słyszeliście o rozłamach? Rozłamy od prawdziwej nauce, bo czasami jak fałszywa nauka, to lepiej wyjść z takiego kościoła, a nie siedzieć i razem z nimi tą niedolę trepać. Prawda? List Judy, 19 rozdział, to są zmysłowi, nie mający ducha Bożego. Ale to mogą być religijni ludzie. Powtarzam, mogą, nie muszą. Wywołują rozłamy. Zawsze naprzeciw. Nawet to, co jest Boże, to nie musi być tak, jak ja chcę. Wy nic nie wiecie, wy nie rozumiecie. A w Dziejach Apostolskich apostoł Paweł żegnał się ze starszymi zboru w Milecie. Czytamy, że z was powstaną mężowie po odejściu jego. W tym zborze w Efezie. Was, mówiący rzeczy przewrotne. Po co? Żeby pociągnąć uczniów za sobą. Żeby pociągnąć uczniów, zwolenników sobie, jak ryby złowić w danej społeczności. Oni oczywiście o tym nie mówią. I te naiwne, nie mające ducha dusze łowią jak ryby na wędkę. Wyciągają, chodźcie za mną, my mamy prawdę. Wy nie rozumiecie niczego. Ten wasz kościół to do niczego. Ten zbór też to. Ja mam prawdę, my mamy tylko prawdę. Przecież takich ludzi nie ma? Na całym świecie tysiące i setki tysięcy. I wśród nawet wierzących się zdarzają czasami takie sytuacje. Niestety. Tak, bracia i siostry. Duch Święty, więcej można przykłady jeszcze dawać, już nie chcę wymieniać, bo już czas minął. Ale jeszcze
Chcę jedną rzecz krótko powtórzyć. Przez to nowo odrodzenie z wody i z ducha, cud nowego narodzenia, jak mówimy, to chyba już domyślamy się, wiemy, kto bierze udział w tym nowonarodzeniu człowieka do nowego życia. No, też Duch Święty, o tym mówiłem. I dlatego apostoł Paweł w liście do Efezjan, drugim rozdziale, drugi rozdział zaczyna tak. I wy byliście umarli przez upadki i grzechy, których chodziliście niegdyś według modły tego świata, księcia, który rządzi na powietrzu, czyli diabła. Człowiek, który nie ma Ducha Świętego, to co, jak duchowo jest? On fizycznie może być silny, wysportowany, jak kulturysta, ale przed Bogiem duchowo, to kim on jest? Żywym czy martwym, jak wam się wydaje? Jak? Głośno powiecie. Masz. A co Pan Jezus powiedział, kiedy jeden z kandydatów na ucznia jego, apostoła, powiedział: Panie, pójdę za Tobą, tylko pozwól mnie najpierw iść i pogrzebać ojca mego. Może ojciec już umarł, albo umierający, albo już bardzo stary. Mówi, to ja jak pochowam ojca, matkę, to już wtedy pójdę za to, będę wolny od obowiązku. A co im Pan Jezus powiedział? Jak to? Umarły może umarłego chować? To niemożliwe. Umarły duchowo, nie mający ducha, nie mający życia, odprowadza na cmentarz takiego samego, jak sam jest. Tylko, że on jeszcze fizycznie żyje, a tamten już i podwójnie umarł i duchowo, i fizycznie już jest kompletnie martwy. Odprawia jakieś nabożeństwo, duchowny pokropi tego i już sprawa skończyła się. A gdzie on poszedł, to nikt nie wie tego. Niech umarli, to są słowa Jezusa, nie moje, grzebie umarłych swoich. Jeśli nie narodzisz się, bracie i siostro, na nowo, to będziesz fizycznie żył do ileś tam lat, ale duchowo będziesz umarły jak trup. Niestety to jest prawda. A jeśli masz Ducha Świętego, będziesz, on cię zawsze będzie uczył, napominał, pocieszał. Będzie zawsze przypominał to, co już słyszałeś i będziesz miał pragnienie coś więcej o nim wiedzieć. Żeby to boskie życie, które on rozpoczął w tobie, żeby ono pulsowało, rozwijało się. Żebyś coraz mocniejszy był w wierze, w ufności. I nie wiesz mu, że to bajki. Że jestem słaby i muszę być słaby. Ale nie, on będzie chciał cię wspierał w pokorze, w ufności na jego chwałę. Wspaniały pocieszyciel jest nasz Bóg. Ale dany jest tym, którzy są Bogu posłuszni. Nie wszystkim. Dany jest tym, którzy są Bogu posłuszni. Amen.